Audycja po dziewiątej. Rozmowa Radia ZW.
No i nasze studio wypełniło się gośćmi. Poranek w czwartek, 20 minut po godzinie 9. Poranna rozmowa. Gościmy archeologów. Doktor habilitowany Radosław Janik, archeolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale nie sam, ze współpracownikami, czy raczej ze studentami i współpracownikami gości w Wieluniu na bardzo ciekawym stanowisku archeologicznym, ale proszę przedstawić ekipę.
Jeszcze raz witam państwa. Tutaj w studio obok mnie siedzą dwie moje młode współpracowniczki, studentki, pani Paulina Przewoźna i pani Dagmara Janicka.
Dzień dobry.
Studentki pierwszego roku archeologii.
Doktor Radosław Janik, kierownik i pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, na antenie Radia ZW był pan w ostatnim roku albo i dwóch latach co najmniej dwa razy. Trzy razy nawet, a to za sprawą bardzo ciekawego stanowiska archeologicznego, tak, o którym tak naprawdę mieszkańcy naszego regionu mało wiedzą. Mam nadzieję i liczę na to, że w trakcie tej rozmowy trochę przybliżymy, gdzie i co jest odkrywane.
Tak więc w tej chwili jest to trzeci sezon naszych badań w Dąbrowie pod Wieluniem, a w miejscu o nazwie lokalnej Kazimierz badamy cmentarzysko pradziejowe, które datuje wstępnie na okres między 1100 lat przed naszą erą do 400 lat przed naszą erą.
No to takie liczby mogą i robią wrażenie, bo prawdę mówiąc nie spodziewaliśmy się takich tak starych wykopów. To zdaje się stare cmentarzysko, które by świadczyło o tym, że wcale nie byliśmy pierwsi na tych terenach.
Oczywiście, że nie. Tutaj na tych terenach, pięknych podwieluńskich terenach, w pradziejach bardzo dużo ciekawego się działo, a to za sprawą właściwie położenia tego miejsca między dwiema ważnymi rzekami, Prosną i Wartą, a tutaj pod Wieluniem, też w Kurowie, znajduje się bardzo ciekawy obiekt osadniczy, grodzisko, w miejscu zwanym Kurów Grodzisko notabene, które też miałem przyjemność badać pod koniec lat 90. niestety ubiegłego wieku. I to wszystko składa się na niezwykle interesujący obraz osadnictwa pradziejowego na tych terenach, w pradziejach, w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. No od dwóch lat jesteśmy zainteresowani badaniami cmentarzyska w Dąbrowie, niezwykle moim zdaniem interesującego i po tym sezonie mogę powiedzieć, że dostarczającego nam bardzo dużej gamy nowych informacji, nowych ciekawych informacji, nie tylko o obrządku pogrzebowym, ale też i o zwyczajach tych ludzi, o tym. Mam nadzieję, że także o tym, w co się ubierali, jak się ubierali, bo mamy pewne ślady wskazujące na tkaniny, które użyto w obrzędowości pogrzebowej.
Jakbyśmy chcieli pomyśleć o naszych przodkach sprzed ponad 3000 lat, to jakby ich państwo opisali na podstawie tego, do czego doszliście na podstawie wykopalisk?
Myślę, że opisalibyśmy ich tak samo jak siebie samych. Byli to normalni, zwykli ludzie, którzy tutaj ciężko pracowali, oczywiście w innych warunkach funkcjonowali, tak? Uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta, zbierali jakieś rośliny czy owoce jadalne, ale też bardzo intensywnie uczestniczyli w wymianie dalekosiężnej, ponieważ przeglądając materiały, które znajdują się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, natrafiłem na zabytek, na brązową zapinkę, czyli taką agrafkę służącą do spinania szaty, która przybyła na te tereny z obecnej Słowenii albo z północnej Italii. No w każdym razie, powiedzmy, z dalekiego południa, tak? Świadczy to o zaangażowaniu w ten szlak komunikacyjny, szlak handlowy. Oczywiście ja twierdzę, że nie tylko przekazywano jakieś przedmioty, tak, luksusowe, bo na pewno taka zapinka była przedmiotem luksusowym, ale przekazywano też po prostu informacje ze świata, można byłoby tak powiedzieć. Co możemy jeszcze powiedzieć o tych ludziach? No, na pewno ich kondycja zdrowotna odbiegała od dzisiejszych standardów. Mężczyźni chyba żyli troszeczkę dłużej. Kobiety bardzo często umierały w tym okresie okołoporodowym, okołopołogowym. Tutaj była też na pewno duża śmiertelność dzieci. Oczywiście wynikało to z warunków życia, z niedożywienia, z braku pożywienia czasami. Ale wiemy na pewno, że wykazywali znaczną troskę o osoby, które zmarły, które pochowali. Świadczy to o tym i obrzędowość pogrzebowa, i sposób wyposażania grobów, i to, że dbali, podobnie zresztą jak my dzisiaj, dbamy o groby naszych zmarłych przodków, krewnych, bliskich, w ten sposób, że staramy się w jakiś sposób odseparować groby od pozostałych, tak żeby zachować pamięć o tym miejscu i o tej osobie.
No to teraz na podstawie tego, co pan mówi, możemy się domyśleć, co kieruje nami. Postępując właśnie tak, jak postępujemy, czyli w wyznaczonych miejscach chowamy swoich bliskich po to, żeby no, na przykład móc iść ich odwiedzić, powspominać może.
Z całą pewnością. Z całą pewnością. Chociaż oczywiście wiele śladów, my badając to cmentarzysko, zetknęliśmy się ze znacznym stopniem zniszczenia grobów, ale to jest efekt działalności po prostu rolniczej, tak? Bo to cmentarzysko, które badamy, znajduje się na działce uprawnej. No i postępująca od dziesięcioleci głęboka orka niestety jest zagrożeniem dla grobów. Po prostu one ulegają zniszczeniu. Tak więc my nie wiemy, jak naprawdę wyglądało powierzchnia tego cmentarzyska w momencie, kiedy ono było użytkowane te kilka tysięcy lat temu. Natomiast no, znajdujemy właściwie dolne partie pochówków i na tej podstawie musimy wyciągać dalsze informacje, dalsze wnioski.
Do techniki kopania jeszcze przejdziemy i o to Państwa jeszcze zapytam, ale nurtuje mnie i ciekawi, prawdę mówiąc, nazewnictwo tego stanowiska archeologicznego, no bo gdzie w Wieluniu mowa o kulturze łużyckiej, a jednak to stanowisko, to cmentarzysko nosi taką nazwę właśnie.
Tak, jest przypisywana, to cmentarzysko jest przypisywane ludności kultury łużyckiej. Nazwa wywodziła się od charakterystycznej formy pochówków, które były odkryte właśnie w XIX wieku na terenie Użyc. I zaobserwowano, że identyczne formy grobów znajdują się tutaj na terenie Polski Środkowej, na terenie Małopolski, na terenie Śląska, Wielkopolski, Kujaw. I ludność tę właśnie na podstawie tych wspólnych cech obrzędowości pogrzebowej nazwano ludnością kultury łużyckiej. My niestety nie mamy żadnych informacji o ich języku, nie ma żadnych źródeł pisanych. Wtedy jeszcze czegoś takiego nie było, nie funkcjonowało. Więc my nazywamy tych ludzi po prostu ujmując ich poprzez wytwory ich kultury materialnej, tego co wytworzyli, tych cech charakterystycznych. No, w innym wypadku mogą być kultury nazwane na przykład od przewodniej formy jakiegoś naczynia. No, a tutaj od obszaru, gdzie po raz pierwszy czy na większą skalę zetknięto się z taką właśnie formą obrzędowości pogrzebowej. Ja tutaj tylko dodam, że kultura łużycka stosowała prawie wyłącznie ciałopalenie, czyli po śmierci kremowano zmarłych na stosie, zbierano ich szczątki, umieszczano w grobach jamowych lub też w grobach popielnicowych.
No, jeśli Państwo pozwolą, to do tego tematu jeszcze wrócimy, do tej rozmowy też wrócimy, ale teraz, żeby troszkę przerwać tą naszą pasjonującą opowieść, wykład Państwa na temat kultury łużyckiej cmentarzyska, czyli stanowiska archeologicznego na naszym terenie, to zapytam o absolutną współczesność. Czy Państwo przy okazji pracy słuchają muzyki, a jeśli tak, to jakiej?
To może Pani odpowiedzą?
Jak najbardziej słuchamy. Tak naprawdę muzykę od lat 60. do jakichś współczesnych kawałków.
Zależy kto co lubi. Przede wszystkim musi to być muzyka żywa, żebyśmy nie zasnęli przy kopaniu. I to, co nam sprawia przyjemność.
Czyli organek i Bela Komaszyńska na przerwę może być?
Jak najbardziej.
Mijają dni, tygodnie, minął cały rok, a ty ciągle mówisz do mnie, ciągle śpiewasz mi tu coś. jesteś tu i chyba będziesz zawsze już. Chociaż wiele się zdarzyło, to że jesteś, to jest cud. Pamiętasz, jak słuchaliśmy całą noc muzyki z radia, które wciąż gra? Piosenki o wolności, a ja trzymałem cię przy sobie jak dziś. Ty trzymasz mnie. Ej! Wiem dobrze, że to samo czujesz co ja. Pójdziemy w miasto tańczyć i grać. Wszyscy już tam są, słychać to stąd. Piosenki o miłości znów są modne jak nut. A niby tylko ktoś nam przeszkadzać miał, to będzie można. I znowu ktoś zakręcić nami by chciał, bo będzie prosto. My chcemy być wolni naprawdę, niczego dla dzisiaj nie da. Że nadal będziesz, to jest jednak cud. Wolności, prawda, miłości, sens. Oboje wiemy, jaki to trud. Walczyć i wierzyć każdego dnia w siebie i w nich. Dla ciebie mógłbym wszystko, dobrze to wiesz. Na przekór znowu kocham cię już. Nie puszczaj mnie, choć latać bym chciał. Już dobrze, że tak czasami mam, gdy muzyka gra.
Słuchasz nowej audycji. Po dziewiątej rozmowa Radia ZW.
No to w między tak zwanym czasie porozmawialiśmy sobie jeszcze o innych sprawach, nie tylko archeologicznych, ale zwracamy do archeologii. Doktor habilitowany Radosław Janik, archeolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i współpracownicy studenci. Przypomnę Państwu, działają, odkrywają w Dąbrowie koło Wielunia cmentarzysko kultury łużyckiej datowane na ponad 3000 lat do tyłu. To są właściwe informacje.
Tak.
Teraz porozmawiamy troszkę o technice, a potem przejdziemy do tego, do clou właściwie, do tego, co tam w tej ziemi się znajduje. Z dat, którymi operujemy, wynikałoby, że te wykopaliska prowadzone mogą być na bardzo dużych głębokościach. Tymczasem te głębokości są takie kilkudziesięciocentymetrowe.
Zdecydowanie.
W takim razie pytanie do młodych ludzi. To cierpliwym trzeba być na pewno, ale narzędzia, których używacie, to nie są łomy, łopaty, koparki, tylko raczej małe łopatki, grabki.
A właśnie używamy łopat, używamy grabek,
kielni,
różnych tak naprawdę urządzeń ogrodowych, które można dostępnie kupić w każdym sklepie.
No a wtedy, kiedy już coś tam w tej ziemi widać, no to chyba postępujecie wtedy bardzo ostrożnie, no bo każdy element na wagę złota właściwie.
No wtedy w grę wchodzą pędzelki, małe szpatułki i bardzo, ale to bardzo dużo cierpliwości, no i właśnie ostrożności.
Ile może taki zapalony archeolog, jakimi na pewno będziecie w przyszłości, jakimi już jesteście, archeolog odkrywca, archeolog, który poszukuje, ile dziennie można, użyję takiego sformułowania może budowlanego bardziej, przekopać wyeksplorować?
No, wszystko zależy od tego, jakie jest stanowisko, co się znajduje, na co trzeba uważać. Oczywiście dokumentację również trzeba przeprowadzić, więc tutaj jeszcze dodatkowe godziny na to wchodzą. Różnie. Co byś powiedziała, Paulina?
Myślę, że zależy od tego, co znajdziemy. Jeżeli na razie nie znajdujemy żadnych zabytków, musimy kopać troszkę głębiej, to rzeczywiście tego czasu oraz przerzuconej ziemi będzie więcej. Natomiast kiedy znajdziemy już jakiś trop, będziemy musieli postępować bardziej ostrożnie, no i rzeczywiście poświęcić więcej czasu na bardziej żmudną i wolniejszą pracę.
Takie wyznaczanie stanowisk archeologicznych, zdaje się, ma też coś wspólnego z, na przykład z geodezją, bo te stanowiska, które sobie Państwo wyznaczacie, nie są duże. To zdaje się pole o powierzchni kilku metrów na kilku metrów. No żeby to móc jakoś opisać, narysować, może to tak to się odbywa?
Tak, przede wszystkim używamy urządzeń geodezyjnych, takich jak niwelator, ale również jakieś miarki, czy nawet najprostsza lilijka szkolna jak najbardziej daje radę.
To wróćmy teraz do tego zasadniczego nurtu, do tego celu waszej obecności na stanowisku archeologicznym, czyli do, jakbyście mogli Państwo opisać, no bo rozmawiamy o cmentarzysku, czyli o czymś z natury bardzo, bardzo delikatnym w opisywaniu tego. Ale proszę nam przybliżyć, na czym polegał na czym polegała specyfikacja czy taka odrębność kultury łużyckiej w chowaniu swoich bliskich.
Tutaj spotykamy się, nawet wczoraj eksplorowaliśmy dwa różne groby. Jeden grób to był grób jamowy, czyli po kremacji, o czym już wspominałem, szczątki zmarłego zostały po prostu wsypane bezpośrednio do jamy wykopanej w ziemi.
Czyli osoba, przepraszam, że wejdę, ale w słowo, ale to osoba no, nie najmocniej, nie najwyżej ustawiona pewno w hierarchii.
Wygląda na to, że tak, chociaż nie do końca chodzi tutaj o kwestie majątkowe czy struktury społecznej, bo czasami ten obrządek jamowy bez popielnicy, tak, dotyczył osób bogatszych, lepiej wyposażonych. Też takie sytuacje się zdarzają. Natomiast druga grupa grobów to są groby popielnicowe, czyli szczątki zmarłego były umieszczane w naczyniu glinianym, i składane dopiero do ziemi. Czasami tej popielnicy towarzyszyły jakieś inne naczynia, tak zwane przystawki, które być może zawierały pierwotnie jakieś pożywienie, pokarm, napoje. Ówcześnie wierzono, że śmierć jest tylko pewnym etapem jak gdyby funkcjonowania. Następuje życie.
Zdaje się, że się tutaj nie zmieniło specjalnie.
Nie specjalnie. Pozostajemy właściwie w pewnej sferze wierzeń, religii i to ma swoje odzwierciedlenie w obrzędowości pogrzebowej.
A gdyby włączyć wyobraźnię albo zaprząc do pracy jakiś wielki komputer, to na podstawie tego stanowiska archeologicznego, czyli tego cmentarzyska, jakbyśmy mogli opisać ludzi, którzy wielkość tego zgromadzenia, które działało, żyło, pracowało, wychowywało dzieci, hodowało zwierzęta. To była duża osada?
Nawet osady. Mnie jest trudno to oszacować w tym momencie, bo w ogóle cmentarzyska kultury łużyckiej często liczyły, o ile stanowisko nie było zniszczone, kilkaset albo kilka tysięcy pochówków z różnych okresów. No i tutaj badania antropologiczne, czyli antropologii fizycznej, specjaliści, którzy zajmują się określeniem wieku i płci zmarłego, mogliby na ten temat więcej powiedzieć. Natomiast my, to stanowisko było badane po raz pierwszy 100 lat temu, później w latach 60. ubiegłego wieku i przeze mnie. I w sumie tu mamy około 60 grobów. I to jest troszeczkę za mało, żeby mówić o jakichś rozmiarach społeczności, tak? Poza tym mamy groby z różnych faz funkcjonowania kultury łużyckiej. Ale przyjmuje się, że było to powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które mogły mieszkać w kilku osadach położonych wokół tego cmentarzyska. To cmentarzysko wydaje się, przepraszam, było takim wspólnym punktem, takim zwornikiem tej społeczności. Mieszkali na terenach otaczających, powiedzmy, dzisiejszą Dąbrowę.
Z punktu naszego dzisiejszego punktu widzenia to trochę trudno sobie to wyobrazić, bo rozmawiamy o ludziach, którzy, o społeczności, która funkcjonowała tu ponad 3000 lat temu, to czasami dzisiaj trudno nam się zebrać i pojechać na przykład do Wrocławia. Mówimy o tym, że przyszli stąd, przyszli stamtąd, poszli tam. No to byli ludzie, którzy byli naprawdę ciekawi świata i mobilni w pewnym znaczeniu.
No myślę, że musieli być z jednej strony mobilni, ponieważ mogło dojść do różnego rodzaju zjawisk przyrodniczych, które na przykład spowodowały braki w pożywieniu na danym terenie, więc ci ludzie opuszczali swoje siedziby i wędrowali w miejsca, które zapewnią im przetrwanie. Ale z drugiej strony też funkcjonując w ramach takiego szlaku handlowego, o którym mówiłem, dalekosiężnego szlaku handlowego.
To może mieć coś wspólnego z tym słynnym szlakiem bursztynowym?
No my jesteśmy przyzwyczajeni do tego szlaku bursztynowego z okresu wpływów rzymskich, ale ten szlak bursztynowy już funkcjonował dużo wcześniej. I prawdopodobnie tak, te tereny okolic Wielunia, Kurów, Dąbrowa były zamieszkane przez ludzi, którzy uczestniczyli w tym szlaku, którzy stanowili powiedzmy takie ogniwko w tym dalekosiężnym szlaku i z tego powodu opłacało im się po prostu tutaj trwać na tym terenie.
Proszę Państwa, rzeczy, które znajdujecie głęboko w ziemi, albo nie tak bardzo głęboko w ziemi, no tak na oko ich trudno je ocenić, bo pewno potem zajmują się tym, tak jak Pan mówił, antropolodzy i specjaliści, ale co ciekawsze, rzeczy na pewno są potem w formie zdjęć, czy wręcz gotowych całych jakichś artefaktów gdzieś pokazywane. Czy tak to jest w tym przypadku również?
W tym przypadku jest tak, że po konserwacji przede wszystkim ceramiki, czyli po umyciu tutaj na miejscu, ona trafia do nas do instytutu, gdzie jest rekonstruowana na podstawie tych znalezisk z danego grobu, ale tych też fragmentów, które odkrywamy poza grobami w warstwach eksplorowanego piasku. Przedmioty metalowe są poddawane też konserwacji, żebyśmy wiedzieli, co to jest, bo czasami po prostu korozja, żelazo pokrywa się taką warstwą korozji, która utrudnia określenie, czym ten przedmiot był. A później, ponieważ te zabytki trafiają najpierw do naszego instytutu, to one służą tutaj w celach dydaktycznych i wykorzystuję te zabytki na zajęciach ze studentami, którzy mają możliwość dotknięcia przedmiotu, który był wytworzony, który był złożony do ziemi właśnie kilka tysięcy lat temu.
No to w takim razie zapytam o takie już całe artefakty, które były przez Państwa wykopane. Czy takie bywały, czy tylko to są skorupy i fragmenty? Czy na przykład były to narzędzia? Czy były wtedy narzędzia?
Oczywiście, jak najbardziej. Narzędzia, ozdoby, broń. 2 lata temu odkryliśmy bardzo ciekawy grób.
Czyli była również i moda, i
oczywiście.
Przyzwyczajenia.
Mówiliśmy o takich właśnie zapinkach, fibulach, agrafkach ozdobnych. Był to efekt po prostu zmieniającej się mody. To, że my widzimy zmianę form takich zapinek, to świadczyło o zmieniającej się modzie. Ale narzędzia jak najbardziej. 2 lata temu trafiliśmy na bardzo bogaty grób z okresu halsztackiego, czyli z okresu wczesnej epoki żelaza, w którym w 2 popielnicach znajdowały się sierpy. I proszę sobie wyobrazić, że te sierpy były tak skonstruowane, że jeden musiał służyć osobie praworęcznej, a drugi osobie leworęcznej. Sierpy jako narzędzia do zbierania zbóż, ale z drugiej strony też pewien symbol. Skoro trafiały do grobu i były dawane zmarłemu, to musiały też spełniać jakąś inną rolę. Odkrywamy również szpile, które służyły z ozdobną główką, które służyły do spinania szat obok właśnie takich zapinek. Były naszyjniki brązowe, były bransolety brązowe. Strojono się, ozdabiano swój strój, ozdabiano swoje ciało, co też było zapewne wyrazem ukazania swojego majątku, statusu społecznego.
Teraz pytanie do naszych młodszych gości. Co czuje człowiek, który bierze w rękę jakąś część, być może ludzką, a być może część jakiegoś urządzenia czy przedmiotu, która ma 3000 lat i więcej?
W pierwszym momencie ciężko, bardzo trudno sobie zdać sprawę z tego, że to jest tak stare, że ci ludzie również myśleli i czuli tak jak my, że mieli jakieś poczucie artyzmu, że tworzyli coś i to jest taka troszeczkę taki powrót do domu. Widzenie, zobaczenie czegoś, dotknięcie czegoś, co powstało tak dawno temu, może być nieco szokujące. Niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić tego albo uwierzyć w to, że to tyle lat ma.
No to panie doktorze, gratulacje, bo świetna wypowiedź i taka dająca mówiąca dużo o młodych wychowankach, których no, Uniwersytet Łódzki kształci.
Bardzo się cieszę, że odniósł pan takie, wrażenie. No staram się...
No nieprzypadkowość tych osób jest po prostu kapitalna.
No my też dokładamy wszelkich starań, żeby nauczyć studentów postępowania z zabytkami i właśnie tej wrażliwości. Ja może jeszcze tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, o czym rozmawialiśmy poza anteną. Badamy groby, tak? To jest temat, powiedzmy, bardzo wrażliwy, ale mnie uczono i ja teraz uczę moich podopiecznych, moich studentów tego, żeby z tymi szczątkami ludzkimi obchodzić się z szacunkiem, z godnością, postępować etycznie, jakkolwiek no, wydaje się to dziwne, że wykopujemy te groby, tak? A później określamy wiek, płeć osoby zmarłej. Czasami antropolog oceni, na co ta osoba cierpiała. No oczywiście nie zawsze uda się określić przyczynę śmierci zmarłego, ale zapewniam państwa, że my z zabytkami postępujemy z godnością, traktujemy je bardzo, bardzo poważnie.
No to budzi zaufanie zdecydowanie i szacunek. A proszę mi odpowiedzieć, to takie ogólne pytanie do państwa, bo być może na to pytanie będzie krótka odpowiedź nie, ale czy jest sposób albo może jakaś dziedzina nauki, która by pozwalała narysować twarze tych ludzi, ich wygląd, wzrost?
Tak naprawdę rekonstrukcje przy użyciu programów graficznych. Mamy teraz możliwości skanowania w 3D, potem nakładania kolejnych warstw mięśni, potem przypuszczania, jak dane osoby mogły wyglądać, więc jak najbardziej jest to możliwe przy użyciu dzisiejszej technologii, ale również możemy się zwrócić po prostu do artystów, rysowników, którzy swoją wyobraźnią ożywią dane postacie.
No, bardzo ciekawa odpowiedź, kolejna ciekawa odpowiedź.
Tu jeszcze dodam, że czasami też archeolodzy korzystają z pomocy po prostu policji, osób zajmujących się kryminalistyką i na tej podstawie odtwarzanie właśnie postaci, twarzy, wyglądu twarzy.
Coś mi moja mierna wyobraźnia, bo gdzie mojej wyobraźni do waszej wyobraźni, ale podpowiada, że ci ludzie nie byli za bardzo inni od nas wtedy.
Nie. Nie, wiemy z innych badań, że no w tym czasie na ziemiach polskich mężczyźni tak średnio, powiedzmy, średni wzrost mężczyzny to było około 1,65 m, kobiety były ciutkę niższe, mówi się o tym, że wzrost kobiety, dorosłej kobiety to około 155-160 cm, natomiast no tutaj śmiertelność tych osób była zdecydowanie większa, chociaż zauważa się na przykład stanowiska, na których chowane były osoby o względnie lepszej kondycji zdrowotnej. Tak? Tutaj antropolog oceni, że w tym miejscu, na jednym cmentarzysku albo na drugim, osoby dożywały, na przykład żyły troszeczkę dłużej, chociaż no, jeśli powiemy, że 20 kilka lat, 30 lat albo 40 lat to już jest wiek bardzo, bardzo dojrzały, to no, miejmy wzgląd na te osoby.
Tak? Że pewna natura człowieka się nie zmienia na przestrzeni tysięcy lat, to zdaje się, też musieli walczyć, odganiać nieprzyjaciół i tak dalej, i tak dalej.
Chyba większym problemem, na pewno były też jakieś konflikty. Ostatnio coraz częściej w archeologii mówi się właśnie, nawet epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, mówi się o różnego rodzaju konfliktach, o składaniu ofiar z ludzi w momencie zagrożenia, czy deponowaniu tak zwanych skarbów, no przedmiotów użytkowych, które ofiarowane bóstwom miały zapewnić danej grupie przetrwanie i ochronę przed zagrożeniem, ale chyba tutaj częściej walczono o tą codzienność, o pożywienie, o jakieś funkcjonowanie, przetrwanie kolejnej zimy.
Ciekawe rzeczy. Mój kolega, trochę starszy ode mnie, mój kolega, zawsze pytany o to, jak tam u ciebie, zawsze mówił, a ku przodkom. No więc to w przypadku państwa, naszych dzisiejszych gości archeologów, to chyba stwierdzenie, które może być co najmniej wielowymiarowe, posuwamy się ku przodkom, czyli tak naprawdę dowiadujemy się, kim jesteśmy teraz.
Tak.
Skąd wzięliśmy się.
Tak, 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 bo pokazuje, no inaczej, my badamy pozostałości materialne, tak, osady, grody, cmentarzyska, różnego rodzaju formy grobów, wytwory tych ludzi, ale tak naprawdę zmierzamy do tego, żeby powiedzieć, kim był ten człowiek. My poprzez pryzmat tych materialnych pozostałości patrzymy na człowieka, na jego umiejętności, na jego wiedzę. Sama obróbka, przygotowanie brązu, to było wyzwanie, tak? Później nauczono się produkować i wytwarzać, produkować żelazo i wytwarzać przedmioty z żelaza. To też była walka o to, żeby być lepszym od innych. Lepszym w tym znaczeniu, że po prostu miało się większą wiedzę.
No i tak dolecieliśmy do żarówki, do komputera. No ale ta historia wydaje się odległa, a tak naprawdę to mgnienie. Ledwo sekunda w dziejach świata.
Ledwie tak.
Panie doktorze, ciekawych pozwoli pan, że odeślę do pańskiej książki. Radosław Janiak jest bowiem autorem książki Groby Kultury Łużyckiej w Międzyrzeczu Górnej Warty i Prosny. Zresztą notabene ta książka została wyróżniona przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego i tam pewno dużo takich ciekawych rzeczy taki zwykły Kowalski znajdzie.
Mam nadzieję. To był mój doktorat, który został opublikowany 20 lat temu. No, my cofamy się coraz bardziej w tych dziesięcioleciach niestety z naszą działalnością. Tak, to była praca poświęcona...
Za 3000 przyjdą i będą kopać po nas.
To była praca poświęcona grodom kultury łużyckiej w Międzyrzeczu Warty Prosnej. Tutaj opisywałem Wieruszów, Kurów Grodzisko i Strobin Mieścisko, ale też Szczawno-Topiel. To były takie osiedla ufortyfikowane, które były wkomponowane w szlak handlowy, takie miejsca no szczególne na tej mapie owego szlaku handlowego, miejsca, które miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, ale tym pewnie kupcom, którzy przybywali, wędrowcom, którzy mieli do zaoferowania jakieś interesujące, ciekawe przedmioty, które można było sprzedać na miejscu.
To zdaje się były tam również miejsca, gdzie można było nabyć strawę i się przespać.
Zapewne tak.
Na koniec wiem, że zawsze skądś coś się bierze i państwo również mają takich swoich mocodawców. Nie nazwałbym ich sponsorami, ale właśnie teraz taka chwila i proszę bardzo.
Tak, ja tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować kilku osobom, bez których tak naprawdę te wykopaliska być może by się odbyły, ale w zupełnie innym rytmie, z zupełnie inną energią. Ja tutaj pozwolę sobie podziękować przede wszystkim moim serdecznym przyjaciołom z Kurowa, Staszkowi i Dorocie Kędziom, którzy są moimi przyjaciółmi i mam nadzieję, że tak samo mnie traktują. Chciałbym również podziękować tutaj bardzo serdecznie pani Elżbiecie Urbańskiej-Golec, pani dyrektor zespołu szkół numer 1, która nas gości. Ogromne podziękowania dla pani kierownik warsztatów gastronomicznych, pani Danuty Mielczarek oraz wszystkich pań, które pracują w warsztatach, które są naszą bazą i tutaj zawsze witamy się z uśmiechem, jesteśmy mile widziani, pozdrawiani przez panie.
No tak, jeść trzeba.
To znaczy my funkcjonujemy sami, natomiast często spotykamy się z paniami, które oczywiście pomimo wakacji pracują.
Coś mi mówi, że taka specjalna porcja dla archeologa jest. Taka repeta.
Niekoniecznie.
Ale apetyt po pracy na pewno dopisuje.
Na pewno dopisuje, ale dzięki warunkom, jakie mamy, możemy sobie spokojnie przygotowywać sami posiłki. Jest to niezwykle cenne, niezwykle ważne dla nas, bo archeolog poza kopaniem i odkrywaniem musi też oczywiście jeść.
Dziękuję państwu bardzo za świetną rozmowę. Jeszcze raz przedstawmy młodych adeptów archeologii.
Pani Paulina Przewoźna i pani Dagmara Janicka były moimi współprowadzącymi, czy biorącymi udział w tej audycji.
A to wszystko, proszę państwa, te słowa pochodziły od doktora habilitowanego Radosława Janiaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Miło mi było państwa gościć, bardzo dziękuję. A że archeolodzy to też ludzie, chodzą na dyskoteki i lubią muzykę, no to teraz od archeologów zespół The Cure.
Tak jest. Dla ekspedycji specjalnie.
All around me, and he's turning my eyes.